sufit był szary, mokry, pachnący nocnym deszczem i poranną mgłą. Ciri miała wrażenie, że spała tylko kilka chwil, że obudzono ją, ledwo zdążyła złożyć głowę na piętrzących się na wozie workach. Geralt układał właśnie obok niej Triss, przyniesioną z kolejnej przymusowej wyprawy do lasu. Pledy, którymi czarodziejka była owinięta, skrzyły się od rosy. Geralt miał podkrążone oczy. Ciri wiedziała, że nawet ich nie zmrużył. Triss gorączkowała przez całą noc. Cierpiała bardzo.
Obudziłem cię. Przepraszam. Śpi, Ciri. Jeszcze wcześnie.
A co z Triss? Jak się czuje? O, lepiej.
Zajęczała czarodziejka.
Lepiej. Ale Geralt... Posłuchaj. Chciałam ci...
Tak?
Wiedźmin pochylił się, ale Triss już spała. Wyprostował się. Przeciągnął.
Geralt!
Szepnęła Ciri.
Pozwolą nam pojechać na wozie?
Zobaczymy.
Zagryzł wargi.
Dopóki możesz, śpi. Odpoczywaj.
Zeskoczył z wozu. Ciri słyszała odgłosy świadczące o zwijaniu obozu. Tupanie koni, brzęk uprzęży, skrzyp dyszli, szczęk orczyków, rozmowy i przekleństwa, a potem blisko chrapliwy głos Jarpena Zigrina i spokojny wysokiego mężczyzny zwanego Wenkiem i zimny głos Geralta. Uniosła się, ostrożnie wyjrzała zza płachty.
Nie mam w tej sprawie kategorycznych zakazów,
oświadczył Wenk.
Świetnie.
Poweselał krasnolud.
Sprawę mamy tedy załatwioną.
Komisarz uniósł lekko dłoń, dając znak, że jeszcze nie skończył. Milczał jakiś czas. Geralt i Jarpen czekali cierpliwie.
Niemniej,
rzekł wreszcie Wenk,
odpowiadam głową za to, by ten transport dotarł do miejsca przeznaczenia.
Umilkł znowu. Tym razem nikt się nie wtrącił, nie ulegało kwestii, że rozmawiając z komisarzem należało przywyknąć do długich przerw między zdaniami.
Aby dotarł bezpiecznie,
dokończył po chwili.
I w oznaczonym terminie, a opieka nad chorą może zwolnić tempo marszu.
Wyprzedzamy marszrutę,
upewnił go Jarpen, odczekawszy nieco.
Z czasem jesteśmy do przodu. Panie Wenk, nie zawalimy terminu. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wydaje mi się, że wiedźmin w kompanii nie zaszkodzi. Szlak wiedzie lasami, aż do samej Likseli na prawo i lewo dzika puszcza, a po puszczy, jak wieść niesie, krążą różne niedobre stworzenia.
Istotnie,
przytaknął komisarz. Patrząc wiedźminowi prosto w oczy, zdawał się ważyć każde słowo.
Pewne niedobre stworzenia podjudzane przez inne niedobre stworzenia można ostatnio napotkać w kedweńskich lasach. Mogą one zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Król Henselt, wiedząc o tym, wyposażył mnie w prawo zaciągania ochotników do zbrojnej eskorty, panie Geralt. To rozwiązałoby wasz problem.
Wiedźmin milczał długo. Dłużej niż trwała cała przemowa Wenka, gęsto przeplatana międzyzdaniowymi pauzami.
Nie,
powiedział wreszcie.
Nie, panie Wenk. Postawmy sprawę jasno. Gotów jestem odwdzięczyć się za pomoc udzieloną pani Marygold, ale nie w takiej formie. Mogę oporządzać konie, nosić wodę i drwa, a nawet gotować, ale nie wstąpię do królewskiej służby w charakterze najemnego żołdaka. Proszę nie liczyć na mój miecz. Nie mam zamiaru zabijać owych, jak się zechcieliście wyrazić, niedobrych stworzeń na rozkaz innych stworzeń, których wcale za lepsze nie uważam.
Ciri usłyszała, jak Jarpen Zigrin syknął głośno i zakaszlał w zwinięty kułak. Wenk patrzył na wiedźmina spokojnie.
Rozumiem,
oświadczył sucho.
Lubię jasne sytuacje. Dobrze więc, panie Zigrin, proszę zadbać, by nie spadło tempo marszu. Co do was, panie Geralt. Wiem, że okażecie się przydatni i pomocni w sposób, jaki uznacie za stosowny. Uwłaczałoby i wam, i mnie, gdybym waszą przydatność traktował jako zapłatę za pomoc udzieloną cierpiącej. Czy lepiej się dzisiaj czuję?
Wiedźmin potwierdził skinieniem głowy, jak wydało się Ciri, nieco głębszym i uprzejmiejszym niż zwykłe skinienie. Wenk nie zmienił wyrazu twarzy.
Cieszy mnie to.
Powiedział po zwykłej pauzie.
Biorąc panią Marigold na wóz mego konwoju, przyjmuję odpowiedzialność za jej zdrowie, wygodę i bezpieczeństwo. Panie Zigrin, proszę wydać rozkaz wymarszu.
Panie Węg.
Słucham, panie Geralt.
Dziękuję.
Komisarz skinął głową. Jak wydało się Ciri nieco głębiej i uprzejmiej niż wymagała tego zwykła, zdawkowa uprzejmość. Jarpen Zigrin przebiegł wzdłuż kolumny, wydając gromkie rozkazy i polecenia, po czym wgramolił się na kozioł, wrzasnął i smagnął konie lejcami. Wóz szarpnął i zaturkotał po leśnej drodze. Wstrząs obudził Triss, ale Ciri uspokoiła ją, zmieniła kompres na czole. Turkotanie działało usypiająco. Czarodziejka wkrótce zasnęła, Ciri również zapadła w drzemkę. Gdy obudziła się, słońce było już wysoko. Wyjrzała zza beczek i pakunków. Wóz, na którym jechała, był na czele konwoju. Następnym powoził krasnolud z czerwoną chustką okręconą wokół szyi. Z rozmów, jakie krasnoludy wiodły między sobą, Ciri wiedziała, że nazywa się Poli Dalber. Obok niego siedział jego brat Regan. Widziała również Wenka, jedącego konno w asyście dwóch komorników. Płotka, klacz Geralta, przytroczona do wozu, powitała ją cichym rżeniem. Nie widziała nigdzie swego kasztana i bułanka Triss. Zapewne były z tyłu razem z luzakami konwoju. Geralt siedział na koźle obok Jarpena. Rozmawiali cicho, popijając piwo z ustawionego między nimi antałka. Ciri nadstawiła uszu, ale rychło znudziła się. Dyskurs dotyczył polityki, a głównie planów i zamiarów króla Henselta i jakichś służb specjalnych i specjalnych zadań polegających na sekretnej pomocy dla zagrożonego wojną sąsiada, króla Demavenda z Edirn. Geralt wyraził zaciekawienie, w jakiś to sposób pięć wozów solonych ryb będzie w stanie zwiększyć obronność Edirn. Jarpen, nie zwracając uwagi na dźwięczącą w głosie wiedźmina drwinę, wyjaśnił, że niektóre gatunki ryb są tak cenne, że kilka wozów wystarczy na opłacenie rocznego żołdu chorągwi pancernej, a każda nowa chorągiew pancerna to już jest znaczna pomoc. Geralt zdziwił się, dlaczego ta pomoc musi być aż tak sekretna, na co krasnolud zareplikował, że na tym właśnie sekret polega. Triss rzuciła się przez sen, strąciła kompres i zagadała niewyraźnie. Zażądała od niejakiego Kevina, by ów trzymał ręce przy sobie, a zaraz potem oświadczyła, że przeznaczenia nie da się uniknąć. Stwierdziwszy wreszcie, że wszyscy, absolutnie wszyscy są w jakimś stopniu mutantami, usnęła spokojnie. Ciri również poczuła senność, ale oprzytomnił ją gromki rechot Jarpena, który właśnie przypominał Geraltowi dawne przygody. Chodziło o łowy na złotego smoka, który miast dać się złowić, porachował łowcom kości, a szewca, zwanego Kozojedem, po prostu zjadł. Ciri zaczęła słuchać z większym zainteresowaniem. Geralt zapytał o losy rębaczy, ale Jarpen tych losów nie znał. Jarpen z kolei zaciekawił się kobietą o imieniu Yennefer, a Geralt zrobił się dziwnie małomówny. Krasnolud popił piwa i jął żalić się, że owa Yennefer wciąż żywi do niego urazę, choć od tamtych czasów minęło ładnych parę lat.
Natknąłem się na nią na jarmarku w Gorzwelen.
Opowiadał.
Ledwie mnie dostrzegła, parsknęła jak kocica i straszliwie obraziła moją nieboszczkę mamę. Wziąłem czym prędzej nogi za pas, a ona krzyknęła w ślad, że jeszcze mnie kiedyś dopadnie i sprawi, że mi trawa z dupy wyrośnie.
Ciri zachichotała, wyobrażając sobie Jarpena z trawą. Geralt burknął coś o kobietach i ich impulsywnych charakterach, krasnolud zaś uznał to za nader łagodne określenie złośliwości, zawziętości i mściwości. Wiedźmin tematu nie podjął, a Ciri znów zapadła w drzemkę. Tym razem obudziły ją podniesione głosy, dokładniej głos Jarpena, który wręcz krzyczał.
A tak, A żebyś wiedział, tak postanowiłem.
Ciszej.
Rzekł spokojnie Wiedźmin.
Na wozie leży chora kobieta. Zrozum, ja nie krytykuję twoich decyzji ani postanowień.
Nie, oczywiście.
Przerwał z przekąsem krasnolud.
Ty tylko znacząco się uśmiechasz.
Jarpen, ja cię po przyjacielsku ostrzegam. Takich, którzy siedzą okrakiem na palisadzie, obie strony nienawidzą. W najlepszym zaś wypadku traktują nieufnie.
Ja nie siedzę okrakiem. Deklaruję się jednoznacznie po jednej ze stron.
Dla strony tej zaś zawsze pozostaniesz krasnoludem. Kimś innym, obcym. A dla strony przeciwnej...
Urwał.
No.
Warknął Jarpen, odwracając się.
No zaczynaj, na co czekasz? Powiedz, żem jest zdrajca i pies na ludzkiej smyczy, gotowy za garść srebra i michę podłej strawy dać się poszczuć na pobratymców, którzy powstali i walczą o wolność. No dalej, wypluj to z siebie. Nie lubię niedomówień.
Nie, Jarpen.
Powiedział cicho Geralt.
Nie. Nie będę niczego z siebie wypluwał.
A, nie będziesz.
Krasnolud smagnął konie.
Nie chce ci się. Wolisz patrzeć i uśmiechać się. Do mnie ani słowa, tak? Ale Wenkowi mogłeś to powiedzieć. Proszę nie liczyć na mój miecz. Ach, jak wyniośle, szlachetnie i dumnie. Do psiej życi z twoją wyniosłością i z twoją pieprzoną dumą.
Chciałem być po prostu uczciwy. Nie chcę wplątywać się w ten konflikt. Chcę zachować neutralność.
Nie da się!
Wrzasnął Jarpen.
Nie da się jej zachować! Rozumiesz? Nie, ty niczego nie rozumiesz. Zjeżdżaj z mojego wozu, wsiądź na konia, zejdź mi z oczu, neutralny pyszałku. Denerwujesz mnie.
Geralt odwrócił się. Ciri wstrzymała oddech w oczekiwaniu, ale Wiedźmin nie powiedział ani słowa. Wstał i zeskoczył z wozu, szybko, miękko, zwinnie. Jarpen odczekał, aż odtroczy klacz od drabinki, po czym znowu smagnął konie, warcząc w brodę jakieś niezrozumiałe, ale przerażające swym brzmieniem słowa. Wstała, by również zeskoczyć, odnaleźć kasztana. Krasnolud obrócił się, zmierzył ją niechętnym spojrzeniem.
Z tobą też tylko utrapienie, pannico.
Prychnął gniewnie.
Potrzebne nam tu damy i dzieweczki, cholera, nawet wysikać się z kozła nie mogę. Muszę zaprzęg zatrzymywać i w krzaki łazić.
Ciri oparła pięści o biodra, potrząsnęła popielatą grzywką i zadarła nos.
Tak?
Zapiała rozzłoszczona.
Piwa mi, pijcie, panie Zigrin, to się wam będzie rzadziej chciało.
Łajno ci do mego piwa, smarkulo.
Nie wrzeszczcie, Tris dopiero co zasnęła.
To mój wóz i będę wrzeszczał, jeśli taka moja wola.
Pień.
Co? Ach, ty bezczelna kozo!
Pień!
Ja ci zaraz pokażę! O, psia krew! Brrr!
Krasnolud odchylił się mocno, ściągnął lejce w ostatniej chwili, w momencie, gdy dwójka koni już zabierała się do przestąpienia tarasującego drogę pniaka. Jarpen wstał na koźle, bluźniąc po ludzku i po krasnoludzku, gwiżdżąc i rycząc, wstrzymywał zaprzęg. Krasnoludy i ludzie, zeskoczywszy z wozów, podbiegli, pomogli sprowadzić konie na wolną drogę, ciągnąc za uździennice i szory.
Przydrzemało się, co, Jarpen?
Warknął, podchodząc, Poli Dalberg.
Cholera, gdybyś na to najechał, poszłaby oś. Koła w diabły by potrzaskały. Co ty u licha?
Spieprzaj, Poli!
Ryknął Jarpen Zigrim i ze złością chlasnął lejcami po końskich zadach.
Mieliście szczęście!
Rzekła słodziutko Ciri, pakując się na kozioł obok krasnoluda.
Lepiej, jak sami widzicie, mieć na wozie wiedźminkę niż jechać samemu. W samą porę was ostrzegłam. A gdybyście akurat sikali z kozła i najechali na ten pień, no... Strach pomyśleć, co by się wam wtedy mogło stać.
Będziesz ty cicho.
Już nic nie mówię. Ani słóweczka.
Wytrzymała niecałą minutę.
Panie Zigrin?
Nie jestem żaden pan.
Krasnolud szturchnął ją łokciem, wyszczerzył zęby.
Jestem Jarpen, jasne? Powozimy wspólnie zaprzęgiem, no nie?
Jasne. Mogę podtrzymać lejce?
Jasne. Zaraz. Nie tak. Nałóż na palec wskazujący. Tak. Przyciśnij kciukiem. O, w ten sposób, tak. Lewy tak samo. Nie szarp. Nie ściągaj za mocno!
Tak dobrze?
Dobrze.
Jarpen? Co to znaczy zachować neutralność?
Być obojętnym.
Mruknął niechętnie.
Nie pozwalaj lejcom zwisać. Lewy bardziej do siebie.
A jak to obojętnym? Obojętnym na co?
Krasnolud wychylił się mocno i splunął pod wóz.
Gdyby Skojatael napadli nas, twój Geralt zamierza stać i spokojnie przyglądać się, jak podrzynają nam gardła. Ty prawdopodobnie będziesz stać obok niego, bo będzie to lekcja poglądowa. Temat zajęć? Zachowanie się Wiedźmina wobec konfliktu rozumnych ras.
Nie rozumiem.
Temu akurat nie dziwię się ani trochę.
Czy dlatego się z nim kłóciłeś i złościłeś się? Kto to są właściwie ci Skojatael? Te wiewiórki?
Ciri.
Jarpen gwałtownie poczochrał brodę.
To nie są sprawy na rozum małych niedorosłych dziewczynek.
O, teraz na mnie się złościsz. Wcale nie jestem mała. Słyszałam, co o wiewiórkach mówili żołnierze w strażnicy. Widziałam dwa zabite elfy. A rycerz mówił, że oni też zabijają i że są wśród nich nie tylko elfy. Krasnoludy też są.
Wiem,
rzekł sucho Jarpen.
A ty też jesteś krasnolud.
To kwestii nie ulega.
Dlaczego więc boisz się wiewiórek? Podobno walczą tylko z ludźmi.
To nie jest takie proste.
Zasępił się.
Niestety.
Ciri milczała długo, gryząc dolną wargę i marszcząc nos.
Już wiem.
Powiedziała nagle.
Wiewiórki walczą o wolność. A ty, choć krasnolud, jesteś służba specjalnie sekretna u króla Henzelta na ludzkiej smyczy.
Jarpen parsknął, otarł nos rękawem i wychylił się z kozła, sprawdzając, czy Wenk nie podjechał zbyt blisko, ale komisarz był daleko, zajęty rozmową z Geraltem.
Słuch to ty masz, dziewczyno, jak świstak.
Uśmiechnął się szeroko.
Jesteś też nieco za bystra, jak na kogoś, komu przeznaczone jest rodzić dzieci, ważyć jadło i trząść. Wydaje ci się, że wiesz wszystko. To dlatego, że jesteś smarkata. Nie rób głupich min. Miny nie przydadzą ci dorosłości, a sprawiają, że robisz się jeszcze brzydsza niż normalnie. Zręcznie, przyznaję, pojęłaś Skojatael. Spodobały ci się hasełka. Wiesz, dlaczego ich tak dobrze rozumiesz? Bo Skojatael to też jest smarkateria. To gówniarze, którzy nie rozumieją, że ich podpuszczono, że ktoś wykorzystuje ich szczeniacką głupotę, karmiąc sloganami o wolności.
Ale przecież oni naprawdę walczą o wolność.
Ciri uniosła głowę, spojrzała na krasnoluda szeroko otwartymi, zielonymi oczyma.
Tak jak driady w lesie Brokilon. Zabijają ludzi, bo ludzie, niektórzy ludzie ich krzywdzą. Bo to kiedyś był wasz kraj krasnoludów i elfów i tych niziołków, gnomów i innych. A teraz są tu ludzie, więc elfy...
Elfy!
Parsknął Jarpen.
Jeżeli chodzi o ścisłość, one akurat są tu takimi samymi przybłędami jak i wy, ludzie. Choć przybyły na swoich białych okrętach dobre 1000 lat przed wami. Teraz to na wyprzódki pchają się z przyjaźnią. Teraz to jesteśmy bracia. Teraz to zęby szczerzą. Gadają my, pobratymcy. My, starsze ludy. A dawniej, dawniej to świszczały nam ich strzały koło uszu, gdyśmy...
To pierwsze na świecie były krasnoludy?
Gnomy, jeśli idzie o ścisłość. I jeśli idzie o tę część świata. Bo świat jest niewyobrażalnie wielki, Ciri.
Wiem. Widziałam mapę.
Nie mogłaś widzieć. Nikt jeszcze nie narysował takiej mapy i wątpię, by prędko to nastąpiło. Nikt nie wie, co jest tam, za ognistymi górami i wielkim morzem. Nawet elfy, chociaż te chwalą się, że wszystko wiedzą. Gówno wiedzą, powiadam ci.
Ale teraz ludzi jest przecież dużo więcej niż was.
Bo mnożycie się jak króliki.
Zgrzytnął z zębami krasnolud.
Nic, tylko byście się chędożyli w kółko bez wyboru, z kim popadło i gdzie popadło. A waszym kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuch urósł. Czegoś tak pokraśniała. Myślałby kto. Maczek polny? Chciałaś rozumieć, tak czy nie? To i masz szczerą prawdę i wierną historię świata, którym włada ten, kto sprawniej rozłupuje innym czaszki i w szybszym tempie nadmuchuje baby. A z wami, ludźmi, trudno konkurować. Zarówno w mordowaniu, jak i w chędożeniu.
Jarpen,
rzekł zimno Geralt, podjeżdżając do nich na płotce.
Powściągnij się nieco, jeśli łaska, w doborze słów. A ty, Ciri, przestań zabawiać się w woźnicę. Zajrzyj do Triss. Sprawdź, czy się nie obudziła i czy czegoś nie potrzebuje.
Obudziłam się już dawno.
Odezwała się słabym głosem czarodziejka z głębi wozu.
Ale nie chciałam przerywać tej ciekawej konwersacji. Nie przeszkadzaj, Geralt. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o wpływie chędożenia na rozwój społeczeństw.